Cześć, witam Cię w Bitox, podcaście o skutecznej rekrutacji w IT, w którym rozmawiamy z naszymi gośćmi o wyzwaniach i ich doświadczeniach związanych z tematyką rekrutacji, a także dzielimy się naszą insiderską wiedzą.
Cześć i witam Was w 9 odcinku podcastu Bitox. Dzisiaj w trochę innej formie, przynajmniej wstęp. Nie będziemy rozmawiać sobie na początku, co będzie tematem i kto będzie gościem, tylko tego gościa od razu dzisiaj przedstawię. No i właśnie, moim gościem dzisiaj jest Dominika Domachowska, która jest headem zespołu rekrutacyjnego w BeTalents. Jest już w naszej firmie od 5 lat, prawie 5 lat i BeTalents jest jej pierwszą firmą w zawodowej karierze. Dominika, czy to prawda?
Tak, zgadza się. Prawie pięć lat temu, bo 5 lat minie dokładnie na początku lutego. Zaczęłam pracę w BeTalents, to była moja pierwsza taka prawdziwa praca i tak zostałam.
Tak zostało. I teraz tak, przeszłaś drogę właściwie od totalnego nowicjusza, aż do roli heada 25-osobowego zespołu rekrutacyjnego, spędzając w międzyczasie setki godzin na rozmowach zarówno z kandydatami, jak i pewnie z klientami, których też było kilkudziesięciu.
Tak, wszystko się zgadza. Zespół 25, ale rośniemy, więc może niedługo przebijemy 30.
No i właśnie, jeszcze ostatnia rzecz prywatnie. Chciałbym Cię trochę też przedstawić naszym słuchaczom, bo nie wszyscy mogą o tym wiedzieć, ale jesteś pasjonatką sportów wodnych wszelkiej maści. I jest kite, i jest wake, i jest surfing, z tego co ja kojarzę. No i do tego yoga i bieganie.
Wszystko się zgadza. Sporty wodne wszelkie. Te, które się da w Polsce uprawiać i za granicą.
Czyli
również.
Niczego nie dementujemy na początku.
Niczego nie dementujemy.
Fantastycznie. No dobra, słuchaj, dzisiejszym tematem naszego podcastu jest rekrutacja zdalna i to o niej będziemy sobie przez najbliższe pewnie pół godziny do 45 minut rozmawiać. I na początek chciałbym się troszeczkę cofnąć w czasie i zapytać Cię o to, jak ta rekrutacja zdalna w ogóle wyglądała, zanim pojawił się temat pandemii, zanim pojawił się COVID. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Czy ta rekrutacja zdalna się sprawdzała i czy klienci w ogóle z niej korzystali?
Wszystko zależało od firm. Były takie firmy, które od samego początku rekrutowały zdalnie i budowały zdalne zespoły. I rzeczywiście w naszym portfolio mamy takich klientów, którzy w ten sposób rekrutowali, więc to oni też potem byli dla nas wyznacznikiem tego, jak te procesy budować, kiedy okazało się, że wszyscy muszą przejść na zdalną rekrutację. Więc takie rekrutacje się odbywały, one się odbywały z sukcesami, te firmy rosły, my obserwowaliśmy też, jak te firmy rosły. No ale rzeczywiście powiedziałabym, że to było tak z 20% klientów. Cała reszta, czyli te 80%, to byli klienci, którzy mimo wszystko bardzo mocno bronili się przed rekrutacją zdalną, doceniali bardzo mocno ten taki kontakt face to face i zapraszali kandydatów chociażby na jednym z etapów do swojego biura. Często było takie połączenie hybrydowe, czyli na przykład pierwsze 2 etapy odbywały się zdalnie, ale ten ostatni etap, na którym było już ofertowanie, on już się odbywał w biurze, no bo każdy chciał poznać tak twarzą w twarz tą osobę i tak to wyglądało. Były też takie procesy, które odbywały się w pełni zdalnie. Były takie procesy, które odbywały się w pełni w biurze, ale powiedziałabym, że takim najczęstszym połączeniem przed COVID-em była właśnie taka hybryda, gdzie 1-2 etapy były zdalne, a drugi albo trzeci odbywały się już jednak u klienta w biurze.
Nawet wyprzedziłaś moje pytanie, bo chciałem właśnie zapytać o taki model hybrydowy, czy tam się też pojawiały takie rekrutacje, w których część była prowadzona zdalnie, część była prowadzona on-site.
Tak, my też namawialiśmy często klientów do tego, żeby w ten sposób działać, żeby też zaoszczędzić trochę czasu zarówno po stronie klienta, jak i po stronie kandydata, no bo wiadomo, że wybranie się na rozmowę, która ma na przykład trwać pół godziny do biura, dla kandydata wiązało się z dodatkowym czasem.
Dniem wolnym.
No i też było trudniej, sam proces rekrutacyjny trwał dłużej, bo trudniej było dograć ten termin. Dużo łatwiej nam jest porozmawiać o godzinie 16, kiedy o 15:59 kończymy pracę, to możemy o 16 zacząć już rozmowę rekrutacyjną na przykład, dzięki czemu też rekruterzy nie muszą pracować po godzinach czy w godzinach wieczornych odbywać takich rozmów. No i dużo łatwiej po prostu dograć było termin na tych pierwszych etapach, a wiadomo, potem rozumieliśmy, że jest taka potrzeba, żeby się spotkać, więc ten termin już spotkania w biurze dogrywaliśmy. O to zazwyczaj zajmowało troszkę więcej czasu.
Okej, a powiedz mi, czy z Twojego doświadczenia i z tego, jak współpracowałeś z klientami, to czy ta decyzja, jakby z czego wynikały te decyzje o prowadzeniu procesów w 100% zdalnie jeszcze przed COVID-em?
One tak naprawdę w dużej mierze wynikały z tego, jak działały firmy, bo my po prostu przed COVID-em jeszcze działaliśmy z firmami, które były firmami 100% zdalnymi. To były firmy, które budowały swoje procesy zdalne, jakby w całości wszystko było zdalne w tych organizacjach, więc one tak naprawdę dostrzegły ten plus biznesowy w tym, że mogą te zespoły budować zdalnie, to dostrzegły to, że talent pool kandydatów im się znacząco powiększa, no bo mogą rekrutować w całej Polsce, a i na całym świecie. I tak naprawdę z tego wynikały te procesy zdalne. Jeśli ktoś był przyzwyczajony do tego, że ludzie przychodzili do biura, to jednak mimo wszystko zawsze część procesu odbywała się w biurze.
Czyli można powiedzieć, że wyprzedzili trochę naszą sytuację pandemiczną i w momencie, kiedy ta pandemia się wydarzyła, to oni już byli te dwa kroki do przodu.
Dla nich po prostu się nic nie zmieniło. Dla nich sytuacja się nie zmieniła. Oni byli dokładnie w tym samym miejscu, w którym byli przed pandemią, bo już wtedy mieli zbudowane wszystkie procesy w pełni zdalne.
No to muszę przyznać, że tak, że to jest na pewno sytuacja dla nich win-win.
Zdecydowanie.
Powiedz mi, jak wygląda w ogóle taki proces zdalny? Jakie tam możemy znaleźć etapy? Czy on się czymś różni, jakby sam wygląd procesu? Czy on się różni czymś od procesu normalnego, czy...
Ja myślę, że najłatwiej będzie mi mówić na podstawie naszego procesu Dobi Talents, bo to też jest taki proces, który my zmienialiśmy, bo wcześniej mieliśmy proces właśnie hybrydowy, w którym pierwszy etap odbywał się zdalnie, to był krótki phone screen, a następnie odbywał się godzinny wywiad behawioralny, na który już koniecznie prosiliśmy, żeby przyjechać do biura, żeby ten proces, prawda, odbył się w biurze, bo nie wyobrażaliśmy sobie, że można inaczej. No i potem był ostatni temat, ostatnia rozmowa, czyli taki zwany culture fit, on też znowu odbywał się w biurze, to była półgodzinna rozmowa, gdzie my tego kandydata zawsze prosiliśmy, żeby przyjechał do biura i de facto z naszej perspektywy nic się nie zmieniło. To znaczy my dosłownie proces 1:1 przenieśliśmy do internetu, czyli tak jak wcześniej prosiliśmy, żeby w wywiadzie behawioralnym zawsze uczestniczyły dwie osoby po stronie Bitalents i jeden kandydat, z czego jedna osoba robiła notatki, a druga osoba zadawała pytania, no to dokładnie tak samo to przenieśliśmy. Teraz po prostu proces odbywa się przez Google Hangouts, i my jakby normalnie prowadzimy rozmowę z kandydatem. Zawsze nam bardzo zależy na tym, żeby kamerki były włączone, żebyśmy mimo wszystko mogli się widzieć, żeby ta interakcja w miarę możliwości została zachowana. No i podobnie wygląda ostatni etap. Tutaj znowu po prostu łączymy się przez Google Hangouts albo Zooma i prowadzimy cały proces. Tak nawiązując trochę do IT, wiem, że wszystkie procesy w IT dokładnie tak samo przeniosły się po prostu do internetu, czyli te wszystkie spotkania, które wcześniej były face to face, tutaj odbywają się w przestrzeni internetowej przy użyciu dowolnego narzędzia. Dodatkowo bardzo często używany jest Zoom do pre-programingu, dlatego że Zoom pozwala na to, że jednocześnie widzimy ekran danej osoby, czyli widziona może nam szerować screen, natomiast my też jesteśmy w stanie widzieć tą osobę, bo Zoom ma taką możliwość, że jakby możemy te dwa okienka mieć włączone jednocześnie, na co do tej pory nie pozwalał Google Hangouts czy Google Meets, bo tam ta nazwa się też zmienia ostatnimi czasy. Tak. Także w zasadzie po prostu jest przeniesienie wszystkiego zero-jedynkowo. Mi jest troszkę ciężej się odnieść do takich rekrutacji, gdzie na przykład oceniamy jakieś umiejętności manualne, no bo w momencie, kiedy, nie wiem, szukamy jakichś osób, które wykonują manualną pracę, no tutaj pewnie jest troszkę trudniej. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak sobie poradziły z tym firmy, no bo my się specjalizujemy w IT i w HR-ach, no i siłą rzeczy to jest to pole, z którego mam wiedzę.
Okej. A jakbyś miała wskazać taki pierwszy krok, którym, bo załóżmy, że firma X nie ma takiego procesu zdalnego. Do tej pory rekrutowała w 100% on-site w biurze, wszystkie etapy. I ona chce przejść teraz na proces zdalny i nie do końca wie, jak się za ten proces zabrać. Co byś doradziła, od czego należałoby w takim przypadku zacząć?
Najlepiej najpierw zapytać innych osób, jak to robią. Wydaje mi się, że zasięgnięcie rady opinii z rynku jest mega istotne, bo dostajemy po prostu gotowe rozwiązanie i możemy wśród nich wybrać to, które nam będzie najbardziej odpowiadało. To od tego na pewno bym zaczęła, a w drugim kroku skupiałabym się na tym, jakiego narzędzia chcę używać. Okay. Bo bardzo istotne w przypadku rekrutacji zdalnej jest narzędzie, którego my używamy. Musimy mieć pewność, że po naszej stronie i po stronie kandydata to narzędzie działa. I tak na przykład, jak mamy Google Hangouts, który generalnie większość ludzi potrafi obsługiwać, bo to jest takie narzędzie googlowskie, z którego zazwyczaj ludzie korzystają już gdzieś w międzyczasie, to nie ma problemu z tym, że nie trzeba go też instalować jak osobnej aplikacji. A na przykład Zoom, który ma swoje plusy względem Google Hangoutsa, to trzeba go już najczęściej zainstalować na komputerze. On też działa w przeglądarce, ale nie tak dobrze. No więc siłą rzeczy tutaj jakby zmuszamy kandydata do tego, że musi doinstalować sobie jakieś narzędzie. Więc zastanówmy się nad tym, jakiego rodzaju kandydatów mamy, czy jest szansa, że oni z tego narzędzia korzystają, czy nie, i w jaki sposób my chcemy tym narzędziem też dalej zarządzać, jakie jego funkcje będą nam potrzebne.
Okej, a myślisz, że jeszcze może na chwilę wrócę nawet do poprzedniego pytania i tak się zastanawiam, czy Twoim zdaniem przeniesienie takiego rzeczywistego procesu, który prowadzimy on-site do internetu mobilizuje albo w jakiś sposób motywuje osoby zarządzające takim procesem do na przykład skrócenia go? Bo zdarza się pewnie, że te procesy, ja też pamiętam, że prowadziliśmy w Bitalance procesy, które były dość długie. Tych spotkań było nawet w modelu hybrydowym dość dużo. Pytanie, czy na przykład jest jakaś szansa, że ten online'owy albo być może wydłuża, ta online'owa forma być może trochę wydłuża ten proces, a jakieś dodatkowe spotkanie bądź skraca. Czy masz takie doświadczenia?
Szczerze mówiąc, nie zauważyłam, żeby procesy uległy ani skróceniu, ani wydłużeniu, jak chodzi o liczbę spotkań, bo generalnie większość organizacji, z którymi współpracujemy, tak samo jak i my wewnętrznie, zostaliśmy przy takiej samej liczbie spotkań i tutaj się nic nie zmieniło. Natomiast to, co się zmieniło, to czas. Ze względu na to, o czym już wspominałam na początku, dużo łatwiej nam zgrać kalendarze, kiedy nikt nie musi przyjeżdżać do biura i tego czasu na ten przyjazd do biura tracić, plus jesteśmy w stanie na przykład wziąć przerwę w trakcie pracy i w trakcie tej przerwy na przykład pójść na rozmowę rekrutacyjną, bo nie musimy nigdzie wychodzić, robimy to w domu, czy zdalnie pracując z jakiegokolwiek miejsca, w którym aktualnie przebywamy. Więc tutaj widzę skrócenie czasu, jak chodzi o umawianie spotkań, bo tak jak zazwyczaj czekaliśmy, zdarzało się, że i do tygodnia, żeby umówić spotkanie, no bo na przykład nam się nie zgrywały totalnie kalendarze, no to tutaj ta elastyczność jest dużo większa.
Czy mogę zaryzykować w takim razie stwierdzenie, że proces rekrutacyjny przyspieszył przeniesiony do online'u?
Moim zdaniem tak. On na pewno przyspiesza sam proces sam w sobie, czyli terminy umawiania spotkań. To zdecydowanie.
Okej. No dobra, a powiedz mi z twojej perspektywy, jakie są największe wyzwania w trakcie przeprowadzania takiego zdalnego procesu rekrutacyjnego?
Technologia. To jest zdecydowanie największe wyzwanie i to też jest to, co my obserwujemy jako największą taką trudność, którą się mierzymy na co dzień, czyli to, czy ten internet po drugiej stronie działa dostatecznie dobrze. No bo żeby przeprowadzić, żeby mieć chociażby namiastkę tego procesu na miejscu i mieć go w postaci procesu zdalnego, potrzebujemy widzieć tą drugą osobę. Potrzebujemy widzieć, jak ona gestykuluje, potrzebujemy widzieć, jak jej twarz się układa, czy się uśmiecha, żeby troszkę lepiej poznać tą osobę. Dokładnie. I żeby też ta konwersacja mogła się w miarę płynnie toczyć, no bo wiadomo, przez telefon rozmawiamy trochę inaczej niż jeśli się widzimy na co dzień face to face. W związku z czym zdecydowanie to zapewnienie technologii zarówno po naszej stronie, jak i po stronie kandydata jest największym wyzwaniem. Bo jeśli się zdarzają jakiekolwiek zakłócenia, to bardzo mocno proces rekrutacyjny na tym traci. Jak mamy kogoś w biurze, no to nie ma opcji, że będzie jakieś zakłócenie. No widzimy się, rozmawiamy, nic się nie wydarzy. A w przypadku procesu zdalnego musimy mieć z tyłu głowy to, że po pierwsze mogą się wydarzyć takie rzeczy i musimy też być na to przygotowani, czyli mieć numer telefonu do kandydata, żeby w razie czego zadzwonić i kontynuować rozmowę telefonicznie. Jeśli się coś wydarzy, na przykład internet padnie. No zdarzało nam się już takie sytuacje, że po prostu nagle internet pada, nie wiadomo w sumie dlaczego, nie ma tego internetu, nie da się prowadzić. Albo nagle wbiega dziecko. No bo jakby
a
taką,
to już chyba urok pracy zdalnej
taką
aktualnie.
Taką mamy sytuację aktualnie, że różnie to bywa i też musimy my jako rekruterzy być na to przygotowani i też dawać taką bezpieczną przestrzeń tym naszym kandydatom, to znaczy powiedzieć im, że to jest okej, wiemy, że pracują zdalnie, może się wydarzać taka sytuacja, jeśli potrzebują wyjść, przerwać proces, cokolwiek, żeby nam po prostu dali znać na początku rozmowy i my będziemy wtedy wiedzieli, jak zareagować. Na pewno nie możemy się obrażać na to, że dzieją się różne sytuacje, na przykład szczeka pies albo, nie wiem, sąsiad wierci. No, nie mamy na to totalnie wpływu. Jest sytuacja taka, jaka jest i musimy się do niej troszkę dostosować. Więc na pewno największym wyzwaniem jest ta technologia i to, żeby ona pozwoliła nam na taką ludzką interakcję, czyli właśnie, żebyśmy się widzieli i mogli reagować na siebie nawzajem.
A czy to nie jest trochę tak, jak wspomniałaś o tych sytuacjach, że one bardziej wywołują uśmiech na twarzy rekrutera niż jakieś tam zdenerwowanie tą sytuacją?
Różnie bywa. Słyszałam różne historie na ten temat. No wiadomo, to jakby wszystko zależy od tego, jakie mamy do tego podejście. No moim zdaniem jesteśmy rekruterami i potrzebujemy dostrzec tą ludzką strefę całej sytuacji. No i generalnie zazwyczaj ja obracam to w żart i często też zaczynam rozmowę mówiąc, że właśnie pode mną toczy się remont i jak będę się wyciszać, to wyciszam się dlatego, że remont...
z twojej strony tym razem.
Też się tak zdarza. No też mam akurat taką sytuację teraz, że remont jest pod moim mieszkaniem. No i jeśli ja wyjdę też z takiego założenia, to daję od razu też przestrzeń temu kandydatowi na to, jasne, że okej, jeśli się u niego coś dzieje, to on też mi może dać znać i tak. Więc generalnie to po prostu polecam, bo wiem, że jest różnie.
Okej. Czyli technologia generalnie, a jak się dzieje coś niespodziewanego, to obrócić to w humorystyczny przypadek, humorystyczny żart i Okej, okay, no to słuchaj, kolejne pytanie, które chciałbym ci zadać, przejdziemy sobie już bardziej, myślę, do takich konkretnych rzeczy, jeżeli chodzi o sam proces zdalny. Jak wygląda projektowanie takiego procesu?
Wydaje mi się, że jeśli mówimy o takich prostych procesach rekrutacyjnych, czyli takich, które nie zakładają na przykład assessment center, albo które nie zakładają właśnie jakiegoś zadania manualnego, to projektowanie tego takiego procesu de facto się niczym nie różni. My tylko musimy mieć pewność, że mamy odpowiednie narzędzia pozwalające nam na przeprowadzenie na przykład pair programmingu czy live codingu, czy też takiego wywiadu behawioralnego, czyli mamy narzędzie, które pozwoli na połączenie się jednocześnie trzech osób, bo potrzebujemy, żeby na takim wywiadzie behawioralnym było więcej niż jedna osoba ze strony firmy, żeby mieć pewność, że zanotujemy wszystkie najważniejsze informacje, które się pojawią. Natomiast myślę, że jeśli myślimy o takich procesach rekrutacyjnych, które zakładają na przykład assessment center, czyli udział więcej niż jednej osoby, no to to już stanowi większe wyzwanie. To jest oczywiście do zrobienia, bo tak samo jak przenieśliśmy wszystkie szkolenia online i dało się jakby podzielić ludzi na grupy i da się w ten sposób pracować i szkolić i prowadzić te warsztaty, no to zakładam, że assessment center też jesteśmy w takim stanie zrobić. Natomiast to na pewno wymaga od nas troszkę więcej zachodu. Musimy troszkę bardziej się zastanowić, jak to dobrze rozegrać, żeby ci uczestniczy też się dobrze czuli. Więc to, jeśli też są jakieś rzeczy, które zakładają, że na przykład chcemy mieć pewność, że kandydat, nie wiem, nie podgląda, nic nie sprawdza dodatkowo. No czasami się zdarzają takie firmy, które chcą mieć taką 100% pewność, że to jest praca własna kandydata, to wtedy warto na pewno spytać nauczycieli, z jakich narzędzi oni korzystają, bo wiem, że nauczyciele mają takie narzędzia, proszę, które pozwalają na to, że na przykład jeśli ktoś pisze test, to nie może wyjść z danej strony internetowej na żadną inną, pisząc sprawdzian, no bo jeśli wyjdzie, to sprawdzian się automatycznie zamyka. Więc jakby wiem, że są takie narzędzia, właśnie ostatnio na angielskim rozmawialiśmy o takim narzędziu, więc wiem, że nauczyciele z takich metod korzystają, więc wtedy warto podpytać i dowiedzieć
się. To swoją drogą jest super ciekawe, jak cała branża w ogóle szkolnictwa musiała się dostosować do tej sytuacji i do jakiego poziomu to jest doprowadzone w tym momencie, że korzystają z narzędzi, o których my na przykład wcześniej być może nawet nie wiedzieliśmy i nie wiedzieliśmy o takich funkcjach i z nich nigdy nie korzystaliśmy. Co prawdopodobnie jeszcze przed COVID-em mogłoby też troszeczkę odmienić formę jakby przeprowadzania tych testów technicznych właśnie między innymi i może też budować większe zaufanie wśród pracodawców w stosunku do kandydatów. Jakby.
Na pewno, no jakby powinniśmy wychodzić z założenia, że druga strona nie oszukuje. To jest to jest celem całego zaufania oczywiście społecznego, jakie mamy. Natomiast no, jeśli chcemy sobie zrobić taki double check, a są takie osoby, które mają taką potrzebę, bądź są takie, nie wiem, stanowiska, które tego po prostu wymagają, żeby mieć taką 100% pewność, że tam się nic nie wydarzyło po drodze, no to są takie narzędzia, które nam to umożliwiają i warto z nich korzystać, no bo kandydat na tym nic nie traci. Bo on nie oszukuje, więc jakby to się nic nie zmienia, a po prostu pracodawca zyskuje taką swego rodzaju pewność.
I taki spokój ducha pewnie wewnętrzny, dokładnie, który dokładnie być może jest mu po prostu potrzebny.
Dokładnie.
No dobra, a czy widzisz jakiekolwiek różnice? Bo już tak rozmawiamy o tym, że w sumie ten proces zdalny się wiele nie różni od tego on-site, że generalnie tutaj temat technologii się pojawia w większości przypadków, czy ta technologia nas nie zawodzi, czy wszystko tam działa. No ale pytanie o efektywność. Czy taki proces zdalny, możesz powiedzieć, że jest bardziej efektywny lub mniej efektywny, lub tak samo efektywny jak proces on-site? Czy są tutaj jakieś różnice być może?
I z mojej perspektywy dostrzegam czasami taki problem, z którym możemy się spotkać, że jednak spotkania takie face to face w pewien sposób dają nam energię. Są takie osoby, które potrzebują takiej energii i one tą energię czerpią od drugiego człowieka. W momencie, kiedy mamy proces zdalny, no to siedzimy przez cały dzień przed komputerem, rozmawiamy z drugim człowiekiem po drugiej stronie, ale jednak to jest nadal komputer. Patrzymy przez cały dzień w ten komputer. Więc tutaj ta efektywność może być odrobinę mniejsza, więc też my jako rekruterzy musimy sobie trochę zdawać z tego sprawę, jakby okej. Teraz prowadzę wywiad, czyli zachowuję się dokładnie tak samo, jak zachowywałabym się w biurze, czyli wyłączam wszelkie powiadomienia, jakie mam, wyłączam maila, nie sprawdzam go w międzyczasie, skupiam się na tym, co mówi do mnie kandydat. I myślę, że to jest bardzo kluczowe w efektywności, bo możemy tą efektywność tracić właśnie idąc w takiej... I taki bardzo duży multitasking, bo jakby jako rekruterzy jesteśmy przyzwyczajeni do multitaskingu, to jest jakby nasza codzienność. Natomiast taki proces zdalny trochę może kusić właśnie tym tym multitaskingiem, czyli w sumie kandydat coś mówi, ja w sumie wiem, co on dopowie, to sobie zerknę na maila, czy tam się nic nie wydarzyło ważnego. Nie, nie powinniśmy tego absolutnie robić, skupiamy się na tym, co mówi kandydat, zachowujemy się identycznie, jakbyśmy się zachowywali na rozmowie w biurze. Czyli nie pozwalamy sobie na przeglądanie telefonu, nic z tych rzeczy, przeglądanie Slacka, te wszystkie rzeczy powinny być wyłączone, żebyśmy mogli się w pełni skupić, bo to myślę, że może wpłynąć na efektywność. Ale znowu to, co już mówiłam, powtórzę jeszcze raz, no to co na pewno pozytywnie wpływa na efektywność, to fakt, że możemy umawiać rozmowy w bardziej normalnych porach, no bo czasami się zdarzało, że trzeba było się umówić po godzinie 17, bo kandydat dopiero wtedy kończył pracę, nie mógł się zwolnić, czy trzeba było przyjść na 7:30 na rozmowę. No takie sytuacje przestały mieć miejsce, bo po prostu możemy troszkę bardziej elastycznie do tego podejść, co jest akurat plusem, myślę, że i dla kandydata, i dla nas tak naprawdę, bo obie strony troszkę mniej muszą się nadwyrężyć do tego, żeby taka rozmowa się odbyła.
Okej. A gdybyś miała wskazać taką największą przewagę, wyrzućmy może na bok tą technologię, bo mówimy o tej technologii cały czas, ona się gdzieś tam nam przewija w ciągu całej rozmowy, ale gdybyś miała poza technologią wskazać jedną taką największą twoim zdaniem przewagę rekrutacji zdalnej nad taką formą tradycyjną, to co by to było?
To jest tak naprawdę trudne, bo to w dużej mierze zależy od tego, co sprawia, że firma decyduje się na rekrutację zdalną.
No powiedzmy, że decyduje w tym momencie w 100% COVID. I to nie jest jakby, to nie jest...
I nie będą przechodzić potem na zdalną, bo jakby generalnie odpowiedziałabym, że zwiększa się talent pool, no bo możemy rekrutować w całej Polsce, na całym świecie. Ale jeśli to jest firma, która decyduje się teraz na rekrutację zdalną i wie, że
wróci do normalnej,
więc nadal rekrutuje w danym mieście, no to wydaje mi się, że nadal to jest swego rodzaju zwiększający się talent pool, bo dużo mniej ryzykujemy jako kandydaci, idąc na rozmowę taką zdalną. Jednak nie musimy się zwalniać z pracy, nikomu się nie musimy tłumaczyć. Po prostu umawiamy się na rozmowę i sobie rozmawiamy, więc to ryzyko, które my ponosimy, takie powiedzmy zawodowe, że coś tam się może wydarzyć po drodze, jest dużo mniejsze, więc my jesteśmy troszkę bardziej chętni do tego, żeby porozmawiać. To tak z mojej perspektywy, to w zasadzie nie mam na to żadnego potwierdzenia, to jest typowo moje przypuszczenie, że może tak być, bo my rzeczywiście widzimy duży ruch w rekrutacji. Te rekrutacje mocno ruszyły ostatnimi czasy, odkąd przeszliśmy na zdalną rekrutację, więc rzeczywiście może być tak, że część kandydatów, która normalnie by się nie zdecydowała na proces, bo musiałaby zrobić ten dodatkowy wysiłek, jakim jest pójście do biura, tutaj przez to, że to nie jest aż tak duży wysiłek, bo jednak zostaje w swojej bezpiecznej przestrzeni w domu, rozmawiam w domu, może dzięki temu też chętniej w takim procesie uczestniczą. Ale to takie czysto przypuszczenie tutaj tak naprawdę.
Właśnie chciałem Cię dopytać w ogóle, co masz na myśli, mówiąc o tym talent poolu, bo pierwsza rzecz, która mi przeszła przez głowę, to zwiększony talent pool, czyli mogę rekrutować z większej liczby lokalizacji, ale to przecież nie zawsze wiąże się, jakby rekrutacja zdalna nie zawsze wiąże się z tym, że firma przechodzi na pracę zdalną w 100%, prawda?
No właśnie nie, więc ten zwiększony talent pool przy opcji, że zostajemy w tym samym mieście, on po prostu oznacza, że część kandydatów, która nie zdecydowałaby się na rekrutację, bo musiałaby iść do biura, więc zrobić jakiś taki dodatkowy wysiłek, bo na przykład są kandydatami pasywnymi, jeszcze nie myślą o zmianie pracy, ale w sumie tutaj sobie porozmawiają, pomyślą, a nuż stwierdzą, że to jest okej i zdecydują się na tą zmianę, no to dzięki temu, że to jest zdalne, więc troszkę mniej obciążające, bo nie trzeba nigdzie jechać, zwalniać się z pracy wcześniej i tak dalej, wydaje mi się, że to może poskutkować właśnie tym, że mimo wszystko nawet w tym samym mieście ten talent pool będzie odrobinkę większy.
A jakbyśmy mieli się teraz na przykład pobawić w taką wróżkę, mamy tutaj wielką szklaną kulę i zastanawiamy się teraz, próbujemy sobie przewidzieć przyszłość. Jak twoim zdaniem będzie to wyglądać, gdy powiedzmy ta pandemia wygaśnie totalnie, albo wygaśnie w jakimś stopniu, albo być może po prostu nauczymy się z nią żyć, także powrót do biura w 100% będzie możliwy i teraz firmy, które przychodziły na rekrutację zdalną, na pracę zdalną w trakcie walki z pandemią, to pytanie, czy procent firm, które wrócą do pracy normalnie w biurze i do rekrutacji normalnej, tradycyjnej będzie duży, czy raczej ludzie się przekonali do tego, że rekrutacja zdalna i praca zdalna jest okej i da się tak żyć.
Ja bym chciała bardzo mocno wierzyć w to, że ludzie się nauczyli, przekonali i zobaczyli te zalety pracy zdalnej. Nie spodziewam się tego, że będzie tak, że wszyscy zostaną na tej pracy zdalnej w 100%, bo mimo wszystko są takie organizacje, które czują taką potrzebę i to też jest okej, żeby jednak być w zespole razem, spotykać się w biurze i też tą rekrutację prowadzić w biurze. Natomiast myślę i tutaj mam taką już troszkę większą pewność co do tego, że ten model hybrydowy, który wcześniej Był popularny, ale nie aż tak. Teraz zyska dużo większą popularność. To znaczy, myślę, że procent firm, które będą decydowały się na rekrutację tylko i wyłącznie on-site, będzie bardzo mały. A natomiast procent firm, które decydują się na rekrutację hybrydową, się znacząco zwiększy. No bo one dostrzegą te plusy w postaci pierwszych dwóch czy trzech etapów online, ale jednak mimo wszystko będą chciały się spotkać na tym ostatnim etapie, więc myślę, że to jest taka rzecz, która się może zmienić. No i myślę też, że zwiększy się procent rekrutacji zdalnych w ogóle, tak jak wcześniej tych rekrutacji zdalnych w pełni nie było aż tak dużo. Myślę, że teraz firmy będą przechodzić też na taki model hybrydowy, w którym chcąc się też otworzyć na nowych kandydatów, bo myślę, że też to dostrzegły w czasie tej pandemii, że rzeczywiście ten powiększający się talent pool przy pracy w pełni zdalnej jest naprawdę sporym benefitem, no to, że po prostu będą takie firmy, które będą mówić, że jakby możesz pracować w Warszawie lub w pełni zdalnie i będą jakby budować te swoje biura w Warszawie, będą namawiać ludzi, którzy będą w innych miastach, żeby co jakiś czas do Warszawy przyjeżdżali, ale będą otwarci na tą pracę zdalną i wtedy ten proces też będzie się mógł odbywać w pełni zdalnie albo na przykład tylko z jedną wizytą właśnie w biurze. Myślę, że tak to może być.
A co byś powiedziała, jeżeli rozmawiałabyś z osobą, która w swojej firmie ma w planie powrót do takiej rekrutacji tradycyjnej, to gdybyś miała ją przekonać do tego, że może jednak warto dać szansę i zostawić tą rekrutację zdalną, czy miałabyś jakieś argumenty w takiej rozmowie?
No, przede wszystkim musiałabym wiedzieć, jakie są argumenty po drugiej stronie, bo to tak naprawdę od tych argumentów po drugiej stronie zależy to, jaka jest tego motywacja, bo jeśli dostałabym argument z drugiej strony, że to jest kluczowe, bo tak, no to w tym momencie jakby próbowałam pokazać benefity na pewno tego systemu zdalnego, no bo tutaj też warto na przykład wspomnieć o osobach niepełnosprawnych. Przy takiej rekrutacji zdalnej te osoby też jakby mają równe szanse, nie ma żadnej bariery w poruszaniu się, wszystkie rzeczy, które wcześniej się pojawiały jako swego rodzaju bariery, tutaj ta bariera totalnie znika, bo my możemy pracować z domu, no możemy uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym z domu, nie potrzebujemy też pomocy żadnej drugiej osoby do tego, żeby na przykład na taki proces rekrutacyjny dotrzeć, więc też starałabym się na pewno pokazać zalety wynikające z takiej rekrutacji zdalnej, no ale też zrozumieć drugą stronę i to, dlaczego tej drugiej stronie tak bardzo zależy na rekrutacji on-site i jakie ona widzi plusy i znowu zastanowić się nad tym, czy te plusy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób przenieść na rekrutację zdalną, bo dobrze wiemy i myślę, że jakby większość z nas przed COVID-em była tego zdania, że w ogóle praca w pełni zdalna to jest coś dziwnego, nie da się zintegrować. A ja jestem właśnie świeżo po pierwszej w historii Bitalent integracji zdalnej, która wyszła świetnie i da się, wszystko się da, jeśli tylko odpowiednio mocno chcemy. Oczywiście bardzo potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem, to nie ulega wątpliwości, ale możemy szukać tego kontaktu też na innych płaszczyznach, a ta rekrutacja zdalna bardzo mocno nam otwiera organizację i pozwala też organizacji się rozwijać, więc myślę, że tak.
No jasne, ja akurat należę do Team Biuro, więc mnie pewnie byłoby trochę ciężko przekonać do tego, że i praca i rekrutacja w 100% zdalna jest okej, okay, chociaż też będziemy otwierać kolejny proces rekrutacyjny niedługo, w którym pewnie będę miał okazję wziąć udział i będę pierwszy raz sprawdzał, jak to wygląda z tej perspektywy w 100% zdalnej, biorąc udział w procesie jako osoba, która będzie zatrudniała do firmy. Także myślę, że to też będzie dla mnie ciekawe przeżycie.
Rekrutacja zdalna to myślę, że jest jakby wierzchołek góry lodowej, bo wdrożenie zdalne to jest temat, myślę, na inny podcast, ale onboarding zdalny to jest prawdziwe wyzwanie. Jak zapewnić tej nowej osobie to, żeby ona się czuła członkiem zespołu, to, żeby dostała wszelkie niezbędne informacje i żeby naprawdę jakby nie poczuła różnicy versus wdrożenie on-site, no to jest, wydaje mi się, takie naprawdę duże wyzwanie i temat może na kolejny podcast.
No to słuchajcie, myślę, że możecie sobie już zapisać jakąś nową datę w kalendarzu i pewnie po nowym roku usiądziemy z Dominiką jeszcze raz i porozmawiamy o tym, jak wygląda onboarding zdalny i jak go dobrze zorganizować. Właśnie po to, żeby między innymi ta osoba, która do nas dołącza, czuła się od samego początku członkiem zespołu i żeby zapewnić jej wszystko, czego tak naprawdę potrzebuje, będąc czasami i nawet 500-600 kilometrów od faktycznego biura, tak jak nam się też teraz zdarzyło, że mamy osoby i z Gdańska, mamy osoby z Gdyni, przepraszam, i z Krakowa. Warszawa już pojawiła się wcześniej, więc też rozbijamy sobie ten zespół w 100% zdalny. Słuchaj, Dominika, będziemy powoli przechodzić do końca. Mam dla ciebie jeszcze jedno pytanie o rekomendacje, o to, co byś poleciła firmom czy osobom zajmującym się projektowaniem takich procesów we własnych organizacjach. No właśnie, jaka była twoja rekomendacja dla nich?
Ja bym zarekomendowała na pewno to, żeby się nie bać i spróbować. Najwyżej nam się coś nie uda, najwyżej będziemy coś naprawiać, zmieniać, ulepszać, ale spróbujmy chociaż, to już jest jakby pierwszy krok. I bardzo polecam testowanie rozwiązań na swoim własnym zespole, bo to jest coś, co my też mieliśmy okazję robić, żeby po prostu przetestować, czy dane rozwiązanie działa. I jeśli spróbujecie zrobić taki proces rekrutacyjny z kimś, kogo już macie w zespole, to ta osoba też będzie w stanie wam wskazać, co było fajne, co niefajne, co zmienić, i dzięki temu macie większą szansę, że nie popełnicie błędu już w tym faktycznym procesie rekrutacyjnym, który zaprojektujecie. Więc najbardziej bym zarekomendowała właśnie te dwie rzeczy, czyli żeby się nie bać i spróbować, ale zrobić mały wywiad czy w swoim zespole, czy też popytać innych znajomych rekruterów, HR-owców o to, jak to można dobrze zaprojektować i jakie błędy oni popełnili, i na tych ich błędach się trochę nauczyć.
No to chyba mamy całkiem fajne wnioski na koniec naszej rozmowy, chyba że chciałabyś coś jeszcze dodać odnośnie samych procesów zdalnych. Mogę ci tu oddać głos jeszcze na koniec.
Nie, wydaje mi się, że wszystkie takie najważniejsze rzeczy zostały powiedziane. Ja trzymam ogromnie kciuki za wszystkie osoby, które próbują zmieniać procesy, wdrażać je zdalnie, zwłaszcza za tych, którzy mierzą się z tymi największymi wyzwaniami, czyli właśnie te ich procesy są niestandardowe i wymagają niestandardowych rozwiązań. Jeśli takie macie, to ja z chęcią o nich usłyszycie, możecie do mnie na LinkedInie napisać, jestem mega ciekawa, jak to wygląda i jakich rozwiązań użyliście przy takich mniej standardowych procesach.
Słuchajcie, ja na pewno w opisie do tego podcastu wrzucę też w takim razie adres LinkedIna Dominiki, żebyście mogli spokojnie do niej napisać, porozmawiać, być może wymienić się doświadczeniami odnośnie projektowania procesów zdalnych. No i co, ja ci, Dominika, bardzo dziękuję za dzisiejszy twój czas. Wiem, że jest gorący wciąż okres w naszej firmie i że masz bardzo dużo pracy, więc tym bardziej się cieszę, że znalazłaś chwilę, żeby porozmawiać o tym, jak wyglądają procesy zdalne, i podzielić się z naszymi słuchaczami insightami z pierwszej ręki.
Dzięki, mam nadzieję, że ten krótki podcast będzie inspiracją i że czegoś nowego się mogliście dowiedzieć.
Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku.
Do usłyszenia.